Witamy na pokładzie EU Tours. Benvenuti a Firenze, witamy we Florencji, mieście renesansu, sercu Toskanii i klejnocie włoskiej sztuki oraz historii. Dziś wejdziecie do jednego z najbardziej niezwykłych budynków we Włoszech, Palazzo Vecchio. Przez ponad 700 lat ta twierdzo-rezydencja była bijącym sercem Florencji, centrum polityki, sceną władzy, skarbcem sztuki i świadkiem najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii Europy. Spójrzcie na jej średniowieczne mury, blankowane krenelarze i strzelistą wieżę Arnolfa wznoszącą się ku toskańskiemu niebu. To coś więcej niż tylko kamień. To pamięć Florencji. Dziś, podczas tej podróży audio, przejdziecie nie tylko przez jej komnaty, lecz także przez wieki intryg, chwały i legend. Historia parteru Palazzo Vecchio. Przekroczcie ze mną próg Palazzo Vecchio, twierdzo pałacu, który strzeże Florencji od ponad 7 stuleci. Parter jest początkiem tej podróży, przestrzenią, w której kamień i cisza szepczą pierwsze tajemnice miejskiej władzy. Wejście twierdzy. Pod koniec XIII wieku Arnolfo di Cambio, projektując pałac, przewidział parter jako równie silnie obronny, co reprezentacyjny. Portal wejściowy był celowo wąski i łatwy do obrony, pozwalając strażom kontrolować przechodzących. Nad nim Republika Florencka umieściła herby i symbole malowane, aby każdy odwiedzający wiedział, że to dom miasta, a nie królów czy panów. Wyobraźcie sobie brzęk broni i szepty strażników. Kamienna posadzka pod waszymi stopami wielokrotnie rozbrzmiewała krokami żołnierzy chroniących priory, miejskich sędziów i zarządców mieszkających na piętrze. Parter był ich tarczą. Dziedziniec Michelozza. Za strzeżonym przejściem wchodzimy do kwadratowej przestrzeni spokoju, pierwszego dziedzińca, zaprojektowanego w 1453 roku przez Michelozza, ulubionego architekta Medyceuszy. Tam, gdzie dawniej był surowy dziedziniec średniowieczny, Michelozzo stworzył wyrafinowane krużganki. Kolumny ze stiuku i piaskowca otaczają przestrzeń, ozdobione delikatnymi dekoracjami. Na ich bazach i kapitelach zobaczycie groteskowe maski, liście i herby. Nad nimi sklepienia rozkwitają freskami, miękkim kontrapunktem dla zewnętrznych murów twierdzy. Ten dziedziniec był czymś więcej niż architekturą. Był przesłaniem. W połowie XV Cosimo de Medici pragnął złagodzić surowość republikańskiej Florencji nową elegancją, odpowiadającą rosnącej potędze jego rodu. Goście z Włoch i z zagranicy mieli czuć się zarówno pod wrażeniem, jak i mile widziani. Freski dalekich krain. W 1565 roku, 100 lat po Michelozzu, Giorgio Vasari i jego uczniowie pokryli ściany dziedzińca freskami zamówionymi przez księcia Cosime i de Medici. Nie były to zwykłe obrazy, przedstawiały miasta pod władzą Medyceuszy oraz ziemię Habsburgów austriackich, upamiętniając małżeństwo syna Cosime, Franciszka, z Joanną Austriaczką. Efekt miał charakter polityczny i symboliczny. Każdy odwiedzający parter był otoczony malowanym świadectwem siły, sojuszy i globalnych wpływów Medyceuszy. Fontanna Puto z delfinem. W centrum dziedzińca szemrze niewielka fontanna. Jej brązowa figura, dziecko mocujące się z delfinem, została wykonana przez Andrei del Verrocchia, mistrza Leonarda da Vinci. Zainstalowana w 15 w., wniosła życie i muzykę do tej przestrzeni. Zbrojownia i pomieszczenia gospodarcze. Przy dziedzińcu znajdowały się komnaty służbowe, magazyny, stajnie i przede wszystkim zbrojownia. Tu przechowywano broń gotową na wypadek zamieszek lub ataku. Dziedziniec mógł w każdej chwili przemienić się w punkt mobilizacji wojskowej. Próg ku władzy. Parter Palazzo Vecchio nigdy nie był tylko przejściem. Był sceną polityki, połączeniem praktycznej obrony, propagandy Medyceuszy i renesansowej sztuki. Do dziś, stojąc w dziedzińcu Michelozza i słysząc plusk fontanny Verrocchia, można poczuć warstwy historii, od Republiki Średniowiecznej, przez Medyceuszy, po codzienność żołnierzy i urzędników. Nasz pierwszy wielki przystanek, Sala 500, Selo Unde i Cinquecento. Narodziny Sali 500. Wyobraźcie sobie Florencję końca XV wieku. Miasto drży między wiarą a polityką. Potężni Medyceusze zostali wygnani, a dominikanin Girolamo Savonarole głosił płomienne kazania w katedrze. W 1494 roku Florencja ogłosiła się ponownie republiką i potrzebowała miejsca dla Wielkiej Rady 500 obywateli. Tak powstała monumentalna sala, największa w całej Florencji. Zaplanował ją Simon del Pollaiolo, zwany i El Cronaca. Mierzy 54 m długości, 23 m szerokości i 18 m wysokości. Pierwsze próby dekoracji – Leonardo i Michał Anioł. Po powrocie Medyceuszy gonfalonier Piero Soderini powierzył dwóm geniuszom freski przedstawiające zwycięstwa Florencji. Leonardo da Vinci, 1503-1506, Bitwa pod Anghiari, 1440, Zwycięstwo nad Mediolanem. Leonardo eksperymentował z techniką oleju i wosku na tynku, lecz nie udało mu się jej ukończyć. Michał Anioł, 1504-1505, Bitwa pod Casciną, 1364, Zwycięstwo nad Pizą. Stworzył pełnowymiarowe kartony rysunkowe, podziwiane przez młodych artystów, lecz nigdy nie rozpoczął fresku, gdyż wezwano go do Rzymu. Dekoracje Vasariego dla Medyceuszy. W połowie XVI wieku książę Cosimo i powierzył całość Giorgio Vasariemu. Sufit kasetonowy, 1563-1565, 39 paneli z alegoriami chwały Florencji i Medyceuszy. Ściany, olbrzymie freski zwycięstw nad Pizą i Sieną, między innymi Bitwa pod Marciano, 1554. Rzeźby, między innymi geniusz zwycięstwa Michała Anioła, dziś w Bargello. Tajemnica zaginionego dzieła Leonarda. Legenda głosi, że Vasari zachował fragment bitwy pod Anghiari pod własnym freskiem. W 2011 roku badania odkryły pigmenty podobne do leonardowskich. Napis Cerca trove, szukajcie, a znajdziecie, na zielonym sztandarze do dziś budzi spekulacje. Savonarole, ogień i los. Savonarole, który inspirował powstanie tej sali, marzył o świątyni demokracji. Jednak już w 1498 roku został oskarżony o herezję i spalony na stosie na Piazza della Signoria. Sala przetrwała, lecz od początku była świadkiem dramatów władzy. Powrót Medyceuszy i nowa wizja. W 1503 roku Medyceusze wrócili. Na ścianach sali 500 miał się rozegrać pojedynek geniuszy. Leonardo da Vinci, Bitwa pod Anghiari Michał Anioł, Bitwa pod Casciną. Choć żadne z dzieł nie zostało ukończone, ich echo wciąż unosi się w monumentalnej przestrzeni. Bitwa pod Anghiari Leonarda da Vinci. Leonardo przygotował monumentalny fresk przedstawiający florenckich rycerzy starających się o sztandar w starciu z wojskami mediolańskimi. W centrum znajdował się wir ludzi i koni walczących z dziką furią, scena tak gwałtowna i intensywna, że Giorgio Vasari nazwał ją później arcydziełem furii i siły. Leonardo eksperymentował jednak z nową techniką malarską, nakładaniem pigmentów na tynk przy użyciu ciepła. Eksperyment się nie powiódł. Farba spłynęła, postacie się rozmazały, a wielki fresk został porzucony. Mimo to jego echo przetrwało. Rubens i inni artyści zachowali szkice tego arcydzieła, dzięki czemu legenda nigdy nie zniknęła. Bitwa pod Casciną Michała Anioła. Tymczasem Michał Anioł wyobraził sobie żołnierzy kąpiących się w rzece Arno, nagle zaatakowanych przez wroga. Narysował muskularne postacie wyskakujące z wody, ciała skręcone w dynamicznych pozach. Jednak Michał Anioł nigdy nie rozpoczął malowania. W 1505 roku papież Juliusz II wezwał go do Rzymu, by zaprojektował jego grobowiec, a później namalował sklepienie kaplicy Sykstyńskiej. Florencja utraciła go na zawsze. Dwa największe freski, które mogły odmienić tę salę, nigdy nie zostały ukończone. Ale ich duch wciąż tu trwa. Niektórzy wierzą nawet, że dzieło Leonarda ukryte jest pod freskami Vasariego, który na jednym ze sztandarów napisał dyskretnie Serce Trouve, szukajcie, a znajdziecie, być może jako sekretna wskazówka do zaginionego arcydzieła. Przemiana Cousime i Vasariego. Gdy w 1540 roku do władzy doszedł Cousimo i de Medici, Palazzo Vecchio stało się pałacem książęcym. Cousimo pragnął, by sala była nie miejscem republikańskich debat, lecz teatrem triumfu Medyceuszy. Wezwał Giorgio Vasariego, malarza, architekta i biografa artystów renesansu, by całkowicie odmienił wygląd sali. Vasari podwyższył strop, tworząc kasetonowy sufit ozdobiony alegoriami wielkości Florencji. Na ścianach namalował ogromne freski wychwalające zwycięstwa Medyceuszy nad Pizą i Sieną. Bitwy przestały być republikańskimi walkami, stały się dynastyczną propagandą, ukazującą Cousime jako wybawcę Toskanii. Niedokończone wizje Leonarda i Michała Anioła zniknęły za splendorem Vasariego. Sala stała się pomnikiem potęgi Medyceuszy. Scena polityki i władzy. Na przestrzeni wieków Selo Unde i Cinque Cento pozostawało sceną wydarzeń historycznych. Odbywały się tu ceremonie dworskie, przedstawienia teatralne i wydarzenia polityczne. W XIX wieku, gdy Florencja na krótko stała się stolicą Zjednoczonych Włoch, 1865-1871, sala ta służyła jako Izba Parlamentu Narodowego. Wyobraźcie sobie nowo narodzony rząd Italii debatujący pod malowanym niebem Vasariego. Dziś sala jest jedną z najbardziej zapierających dech w piersiach przestrzeni Florencji, miejscem, gdzie każdy kamień i każde pociągnięcie pędzla szepcze o ambicji, geniuszu i losie. Doświadczenie sali dzisiaj. Stojąc wewnątrz, spójrzcie w górę na złocony sufit Vasariego. Każdy panel opowiada historię zwycięstw Cousime. Spójrzcie na monumentalne freski na ścianach, wojny zatrzymane w triumfie, wojowników uwiecznionych w wiecznej bitwie. A potem, w wyobraźni, spróbujcie zdjąć warstwy farby. Spróbujcie dostrzec gniewne konie Leonarda, muskularne ciała Michała Anioła i marzenie o republice, które kiedyś wypełniało tę salę głosami 500 obywateli. To sala 500, miejsce, w którym przeszłość Florencji wciąż oddycha, gdzie sztuka i polityka się zderzyły, a echa Leonarda, Michała Anioła, Vasariego, Savonaroli i Medyceuszy wciąż unoszą się w powietrzu. Palazzo Vecchio, przewodnik audio, część druga. Apartamenty Medyceuszy, kaplica Elienori, sekretne przejścia i wieża Arnolfa. Medyceusze wprowadzają się. W 1540 roku Cousimo i podjął decyzję, która na zawsze odmieniła Palazzo Vecchio. Budynek ten, dawniej surowa siedziba Republiki Florenckiej, stał się prywatną rezydencją dynastii. Kamienne mury rozświetliły gabelyny, freski mitologiczne i złocone sufity. To, co było domem ludu, stało się sceną książęcego przepychu. W centrum tej przemiany stała jego żona, Eleonora Stoledo. Eleonora Stoledo, hiszpańska księżna. Eleonora była niezwykłą małżonką. Urodzona w Hiszpanii, córka wicekróla Neapolu, wniosła ogromne bogactwo, polityczne konekcje i smak wyrafinowania. Cousimo ją uwielbiał. Razem mieli 11 dzieci, które umocniły ród na pokolenia. Była patronką sztuki, kobietą wiary i silną postacią polityczną. Jej apartamenty w Palazzo Vecchio stały się jednymi z najpiękniejszych wnętrz we Florencji. Apartamenty Elienori Stoledo. Sala audiencyjna Eli Enori ozdobiona została przez Giorgio Vasariego scenami przedstawiającymi silne i cnotliwe kobiety starożytności. Jej sypialnia nie była tylko miejscem odpoczynku, była sceną macierzyństwa dynastii. Najbardziej zachwycającą przestrzenią była jednak prywatna kaplica. Kaplica Eli Enori, klejnot wiary. Ukryta w jej apartamentach kaplica została ozdobiona freskami Agnola Bronzina. Ściany lśnią scenami biblijnymi, zwiastowanie, narodzenie, złożenie do grobu. Sufit rozświetlają wizje nieba pełnego aniołów. To było sanktuarium Eli Enori, jej prywatna ostoja modlitwy i kontemplacji. Życie na dworze Medyceuszy. Korytarze pałacu pełne były strażników, posłańców, artystów i ambasadorów. W sali audiencyjnej Cosime dyplomaci z Hiszpanii, Francji i Cesarstwa Rzymskiego czekali z niepokojem, świadomi, że Florencja stała się potęgą. W apartamentach Eli Enori grała muzyka, szyto stroje, uczono dzieci. Pałac był miastem w mieście. Studiolo Cosime, świat tajemnic. Niedaleko wielkich sal znajdowało się studiolo Cosime, gabinet cudów. Ściany pokryto malowidłami z ukrytymi drzwiczkami prowadzącymi do skrytek pełnych minerałów, instrumentów naukowych i ksiąg. Była to przestrzeń symboli natury, alchemii i mitologii, miejsce medytacji i refleksji. Sekretne przejścia Vasariego. Palazzo Vecchio skrywa również realne sekrety, ukryte korytarze i schody w murach. Pozwalały one księciu poruszać się niezauważenie, uciec w razie niebezpieczeństwa albo zaskoczyć dworzan. Najbardziej znany to korytarz Vasariego, łączący Palazzo Vecchio z galerią Uffizi, mostem Ponte Vecchio i aż do pałacu Pitti. Wieża Arnolfa, potęga i więzienie. Wieża Arnolfa wznosi się 95 metrów nad Florencją. Była symbolem dumy obywatelskiej i narzędziem obrony, ale też więzieniem. W maleńkiej celi zwanej Alberghetto więziono między innymi Cosime Starszego, 1433, i Savonarole przed egzekucją. Widok z góry. Dziś wspinaczka na wieżę nagradza widokiem na dachy Florencji, kopułę Brunelleschego, dzwonnicę Giotta i rzekę Arno. To panorama, którą dzielili strażnicy, władcy i więźniowie. Palazzo Vecchio, przewodnik audio, część trzecia. Władza obywatelska, spiski i ratusz miejski. Twierdza władzy obywatelskiej. Palazzo Vecchio powstało w 1299 roku jako forteca demokracji. Była to siedziba signori, rady priorych wybieranych z cechów florenckich. Grube mury, blanki i wieża symbolizowały siłę ludu przeciw tyranii. Cień spisku. Władza we Florencji była przywilejem i przekleństwem. Najsłynniejszym spiskiem był spisek Paccich z 1478 roku, mający na celu zabójstwo Lorenzo Wspaniałego i jego brata Giuliana. Giuliano zginął, ale Lorenzo ocalał. Spiskowcy zostali pojmani i straceni tutaj, w Palazzo Vecchio, niektórzy wyrzuceni przez okna wieży. Machiavelli i Republika. Po wygnaniu Medyceuszy w 1494 roku sekretarzem Republiki został Niccolò Machiavelli. W tych murach pisał raporty, kierował dyplomacją i tworzył własną koncepcję polityki. Wierzył, że polityka to nie ideały, lecz siła i konieczność. To tutaj zrodziły się myśli, które później spisał w Księciu i Rozważaniach. Proces Savonaroli. Palazzo Vecchio stało się także salą sądową, gdzie ważyły się losy ludzi. Po latach ognistych kazań Girolamo Savonarole został w 1498 roku aresztowany i przyprowadzony tutaj na proces. Torturowany i przesłuchiwany w tych samych komnatach, został potępiony jako heretyk. Wkrótce potem wyprowadzono go na plac przed pałacem, stracono i spalono, a jego prochy rozsypano w Arni. Przez stulecia Florency mieszczanie szeptali, że jego duch wciąż błąka się po korytarzach pałacu, wołając przeciw korupcji. Od republiki do księstwa. W 1530 roku wszystko znów się odmieniło. Medyceusze powrócili, tym razem wsparci potęgą cesarstwa, a Florencja przestała być republiką. Palazzo Vecchio przemianowano na Palazzo Ducale, pałac książęcy, gdy Cosimo I uczynił go swoją rezydencją. Dawne sale rad przekształcono w komnaty propagandy Medyceuszy. Demokrację zastąpiła władza dynastii. A jednak budynek nigdy nie utracił roli miejskiej. Nawet jako pałac książęcy pozostał administracyjnym mózgiem Florencji. Gdy później Cosimo przeniósł się do pałacu Pitti, ta twierdza odzyskała nazwę, którą nosi do dziś, Palazzo Vecchio, stary pałac. XIX wiek, naród się rodzi. Wiele stuleci później Palazzo Vecchio znów znalazł się w centrum dziejów. W 1865 roku Florencję wybrano na stolicę nowo zjednoczonego Królestwa Włoch. Palazzo Vecchio stał się siedzibą włoskiego parlamentu. Wyobraźcie sobie ten entuzjazm. W średniowiecznej twierdzy zebrali się przedstawiciele nowego narodu, by kształtować przyszłość Italii. Pod malowanymi sklepieniami Vasariego rozbrzmiewały przemówienia jednoczące regiony, które przez wieki były podzielone. Choć Florencja pełniła rolę stolicy tylko 6 lat, zanim przeniesiono ją do Rzymu, pałac na zawsze zachował zaszczyt bycia miejscem pierwszych parlamentarnych debat zjednoczonych Włoch. Palazzo Vecchio dziś. I tak docieramy do współczesności. Palazzo Vecchio nie jest już ani rezydencją książąt, ani więzieniem dla mnichów. Dziś to zarazem muzeum i ratusz Florencji. W jego wnętrzach znajdziecie arcydzieła sztuki, zabytkowe komnaty i biura administracji. Burmistrz Florencji wciąż pracuje w tych murach, łącząc przeszłość z teraźniejszością w żywej ciągłości. Co roku w sali czerwonej odbywają się śluby, w salach pałacu, konferencje, a goście z całego świata stąpają po tych samych posadzkach, po których chodzili Machiavelli, Savonarole, Cosimo I Eleonora. Palazzo Vecchio to nie tylko pomnik. To żyjący pałac, budowla, która oddycha, działa i służy, tak jak czyni to od ponad 700 lat. Chwila refleksji, zanim ruszymy dalej. Stojąc tutaj, zatrzymajcie się na moment. Palazzo Vecchio był twierdzą demokracji, sceną spisków, pałacem książęcym, więzieniem, parlamentem, współczesnym ratuszem. Jego kamienie nasiąkły głosami każdej epoki, mistrzów cechowych, zakonników, książąt, republikanów, rewolucjonistów, artystów I obywateli. Niewiele budowli na świecie nosi tak warstwową historię, w której każdy kąt opowiada inną opowieść, a każda opowieść odbija odwieczną walkę między wolnością a władzą. Od polityki do sztuki. Witamy ponownie, drogi gościu EU Tours. Dotąd przemierzaliśmy wielkie sale władzy I słuchaliśmy historii o spiskach, mnichach, książętach I republikach. Teraz zwróćmy oczy ku artystycznej duszy Palazzo Vecchio. Każda komnata tego pałacu to nie tylko pokój, to scena, galeria, żywy fresk florenckiej przeszłości. Przejdźmy przez nie wspólnie, powoli I uważnie, jakby sam czas nas prowadził. Quartieri Monumentali, apartamenty monumentalne. Zaczynamy od Quartieri Monumentali, wielkich apartamentów stworzonych przez Giorgio Vasariego dla Cosime I Eleonory Toledo. Tutaj sztuka nigdy nie była wyłącznie dekoracją, była propagandą malowaną pędzlem. Każdy sufit, każda ściana, każdy panel opowiadają historię, która wynosi ród Medyceuszy. Spójrzcie w górę, Vasari malował misternie alegorie cnót, planet I triumfów Florencji. Sufity lśnią złoconymi ramami, a każdy kwadrat to miniaturowy epos. Apartamenty dzielą się na dwie grupy. Quartier di Leoni X, poświęcony papieżowi z rodu Medyceuszy, celebrujący chwałę ich władzy religijnej. Quartier degli Elementi, gdzie same siły natury, ogień, woda, powietrze i ziemia, zdają się kłaniać Medyceuszom. Wchodząc do tych sal, spacerujecie po malowanym wszechświecie, w którym sztuka i polityka stapiają się bezszwowo. Sala del Carte Geographisch, sala map. Teraz wejdźmy do jednej z najbardziej fascynujących komnat, sali map, sala del Carte Geographisch. Powstała w połowie XVI wieku dzięki wasariemu i kosmografowi Ignazio Dantiemu i była cudem renesansowej nauki oraz wyobraźni. Wokół was rozciągają się ogromne panele z mapami znanego świata – Italii, Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk. Pamiętajcie, to był czas, gdy glob dopiero się odkrywano, a nowe lądy rozpalały wyobraźnię. Po środku stoi wspaniały globus, niegdyś jeden z największych na świecie, symbol ciekawości i ambicji Medyceuszy. Celem tej sali było nie tylko poznanie, lecz także symbolika, pokazać, że za panowania Medyceuszy wpływy Florencji sięgały krańców świata. Zwróćcie uwagę na osobliwe kształty niektórych lądów, odbicie ograniczonej ówczesnej wiedzy. Nawet w niedoskonałości te mapy ucieleśniają cud odkrywania. Studiolo Franciszka i... Następnie zaglądamy do jednej z najbardziej tajemniczych komnat pałacu, studiolo Franciszka i syna Cosime i Eleonori. Niewielkie, bez okien, całe pokryte obrazami i szafkami, studiolo było prywatnym azyłem, światem alchemii, sztuki i nauki. Każdy panel przedstawia sceny mitologiczne związane z czterema żywiołami i ludzką wiedzą. Za wieloma obrazami kryły się ukryte skrytki, w których Franciszek przechowywał rzadkie minerały, instrumenty naukowe i egzotyczne osobliwości przywożone do Florencji z całego świata. To jak wejść do umysłu renesansowego księcia, zafascynowanego pięknem, spra wiedzy, przyciąganego tajemnicą. Sala dei Gigli, sala Lili. Jedna z najszlachetniejszych sal miejskich to sala Lili, sala dei Gigli. Jej nazwa pochodzi od kwiatu lilii, herbu Florencji, zdobiącego ściany. Malowana przez Domenica Ghirlandaia i jego warsztat, sala jest arcydziełem florenckiej elegancji. Tu znajduje się jeden ze skarbów pałacu, Judyta i Haleferni z Donatella, symbol cnoty obywatelskiej zwyciężającej tyranię. W tej sali przyjmowano ambasadorów, ogłaszano prawa i manifestowano dumę Florencji. Do dziś złocone lilie błyszczą, jakby przypominały, że w tym mieście piękno i polityka zawsze tańczyły razem. Sala Herkulesa. Inna komnata zdobią freski z Herkulesem, mitycznym herosem siły i odwagi. Dlaczego Herkules? Bo był legendarnym opiekunem Florencji, symbolem bliskim obywatelom, którzy widzieli w sobie siłę, wytrwałość i nieustępliwość wobec tyranów. Medyceusze również przywłaszczyli sobie Herkulesa, ukazując się jako dziedzice jego cnót, zwycięzcy przeciwności i władcy z nadania boskiej mocy. Kaplica Eleonori – powrót. Mówiliśmy już o prywatnej kaplicy Eleonori z Toledo Pędzla Brondzina. Warto znów się zatrzymać, bo to pomieszczenie to nie tylko sztuka, lecz intymność. Zwróćcie uwagę na chłodny, lecz klejnotowy styl Brondzina, porcelanowe twarze, migotliwe tkaniny, eteryczni aniołowie. To manieryzm w pełnym rozkwicie, świat, w którym rzeczywistość została wypolerowana do boskiej elegancji. Dla Eleonori była to przystań duchowa, miejsce modlitwy za dzieci, męża i miasto. Ukryte popiersie Michała Anioła. Wśród niespodzianek pałacu znajduje się popiersie przypisywane Michałowi Aniołowi, tak zwany Brutus. Uchodzi za przedstawienie rzymskiego zabójcy Cezara, symbolu wolności przeciw tyranii. Dla Florentczyków Brutus nie był jedynie postacią z antyku, lecz zwierciadłem ich własnych zmagań z dominacją Medyceuszy. Michał Anioł, kochający Florencję, a zarazem często skonfliktowany z jej rządcami, wyrzeźbił tę twarz z mieszaniną dumy i buntu. ukryty w pałacu Brutus, trwa jak milczący marmurowy protest. Gabelni i triumfy. Nie zapomnijcie o gobelinach Medyceuszy zdobiących wiele komnat. Tkain w wielkoksiążęcych warsztatach przedstawiają biblijne opowieści, heroiczne czyny i triumfy dynastii. Ich bogate barwy i misterna ornamentyka ocieplały kamienne sale, zamieniając chłodne mury w migotliwe tkaniny narracji i prestiżu. Każdy gabelyn był nie tylko dziełem sztuki, ale i narzędziem polityki, przypomnieniem, że splendor Medyceuszy oplatał każdy zakątek życia. Pałac warstw. Przechodząc z komnaty do komnaty, pamiętajcie, Pelat Sauvecchio to nie jedna opowieść, lecz tkanina z wielu warstw. Średniowieczna twierdza. Republikańska Rada. Rezydencja Medyceuszy. Wunderkammer Nauki. Galeria Map. Kaplica Pobożności. Miejska Sala Lilii i Bohaterów. Każde pomieszczenie odzwierciedla nie tylko Medyceuszy, ale i mieszkańców Florencji, ich dumę, lęki, ambicje i wiarę. Jakby same kamienie pałacu zostały pomalowane, wyrzeźbione i utkane z tożsamości miasta. Przewodnik audio po Pelat Sauvecchio, część 5, sekrety, legendy i tajemnice. Witajcie w Pałacu Sekretów. Drodzy goście Eutours, widzieliście już splendor Selo Unde i Cinquecento, elegancję kaplicy Elienori i chwałę malowanych sufitów Vasariego. Teraz nadszedł czas, by odkryć inne oblicze Pelat Sauvecchio, skryte w szeptach, cieniach i tajemnicach. Bo ten pałac to nie tylko historia, to także legenda. Za jego murami kryją się sekrety, które wciąż intrygują historyków oraz opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zacznijmy od jednej z najbardziej intrygujących wskazówek, ukrytej na widoku. Zagadka Serke Trouve. W Selo Unde i Cinquecento, pośród monumentalnych fresków zwycięstw Medyceuszy autorstwa Vasariego, znajduje się drobny, lecz zagadkowy detal. Na zielonym sztandarze bitewnym, wysoko ponad głowami, widnieją słowa Serke Trouve, szukajcie, a znajdziecie. Dlaczego Vasari je tam umieścił? Niektórzy uważają, że to tajny komunikat. Pod freskami Vasariego może wciąż spoczywać niedokończona bitwa pod Anghiari Leonarda da Vinci, zaginione arcydzieło renesansu. Czy Vasari ocalił dzieło Leonarda, malując ponad nim, ukrył je, ale nie zniszczył? Czy zostawił te słowa jako wskazówkę dla przyszłych pokoleń? Współczesne badania skanerami i sondami wykryły ślady pigmentów za ścianą, dowód, że może wciąż są tam wściekłe konie i żołnierze Leonarda, czekający, by ich odnaleźć. Gdy więc spojrzycie w górę i ujrzycie Serke Trouve, pamiętajcie, Pelat Sauvecchio może nadal skrywać w swoich murach ducha Leonarda. Sekretne graffiti Michała Anioła. Na zewnątrz, na Piazza della Signoria, spójrzcie uważnie na kamień przy wejściu. Zobaczycie mglisty zarys profilu mężczyzny wyryty w murze. Według legendy wykonał go sam Michał Anioł Buonarroti. Opowieść głosi, że rozmawiając z kimś na placu, niespokojny z natury Michał Anioł odruchowo wydrapał w kamieniu profil, może portret natręta, może autokarykaturę, a może po prostu swawolny znak geniusza. Do dziś florenckanie nazywają go El Importuno di Michelangelo, znudzoną postacią Michała Anioła. Mała przypominajka, że nawet największy artysta w historii zostawił swoje graffiti na tych kamieniach. Korytarz Vasariego – tajne przejście. Być może najsłynniejszym sekretem jest korytarz Vasariego. Zbudowany w 1565 roku dla księcia Cosime i przez Giorgio Vasariego, biegnie od Pelat Sauvecchio, przez Uffizi, Ponte Vecchio, aż do Pałacu Pitti. Po co go wzniesiono? Aby Cosimo i jego rodzina mogli poruszać się bezpiecznie i prywatnie po mieście, z dala od oczu i sztyletów ludu. Wewnątrz korytarza znajdowały się okna do podglądania miasta, a później ozdobiono go wyjątkową kolekcją portretów, w tym autoportretów artystów z całego świata. Do dziś korytarz pozostaje symbolem potrzeby kontroli, tajemnicy i bezpieczeństwa u Medyceuszy. To most łączący pałace, ale też światy, publiczny i prywatny, władzę i paranoję. Duch Savonaroli. Palazzo Vecchio skrywa nie tylko ukryte dzieła i przejścia. Mówi się, że jest nawiedzony. Najsłynniejszy duch to Girolamo Savonarole, dominikanin, który grzmiał przeciw korupcji, bogactwu i występkom. Po aresztowaniu trzymano go w celi Alberghetto w wieży Arnolfa. Torturowany, potępiony i stracony na placu poniżej, miał zostawić po sobie niespokojnego ducha. Florentczycy szepczą, że w burzowe noce korytarzami przechadza się mroczna sylwetka w habicie, mamrocząc modlitwy lub klątwy. Niektórzy twierdzą, że słyszą łańcuchy sunące po kamiennej posadzce. Duch czy pamięć? Obecność Savonaroli wciąż tu trwa, przypominając o najciemniejszych dniach Florencji. Szepty spisków. Palazzo Vecchio było scenerią niezliczonych spisków. Niektóre są znane, inne to już tylko pogłoski. Mówi się, że w murach ukryto komnaty do podsłuchu narad. Sekretne schody pozwalały książętom pojawiać się znienacka i przyłapywać dworzań. Wiadomości przekazywano przez obrazy, symbole ukryte we freskach, szyfry wpisane w dekoracje. Jedna z opowieści mówi o medycejskiej szafce z truciznami, gdzie przechowywano flakony śmiercionośnych mikstur do dyskretnego eliminowania przeciwników. Czy to prawda? Nikt nie wie na pewno. Lecz we Florencji, gdzie sztuka i intryga były rodzeństwem, możliwe było wszystko. Rysy więźniów. W celach wieży więźniowie polityczni często ryli znaki na ścianach. Jedni zostawiali modlitwy, inni przekleństwa. Ktoś wydrapał proste zdanie. Himi lek, pregi per mistrzostwom Europy, kto to czyta, niech się za mnie modli. Te rysy trwają, ciche świadectwa tych, którzy tu żyli i zmarli. Przypominają, że za blaskiem bogactwa Medyceuszy w pałacu mieszkały też rozpacz, strach i kara. Legendy o lwim dziedzińcu. Na dziedzińcu pałacu stały kiedyś klatki ze żywymi lwami, symbolem Florencji. Zwierzęta były darami i trofeami, ryczały jako znak potęgi miasta. Dzieci zakradały się, by słuchać ich pomruków, podróżni podziwiali majestat, a dworzanie szeptali, że dopóki lwy żyją, Florencja pozostanie niezwyciężona. Gdy padł ostatni lew, niektórzy uznali to za zły omen dla miasta. Pałac niezgłębionych tajemnic. Zwiedzając Palazzo Vecchio, pamiętajcie, nie każda historia trafia do podręczników. Niektóre są po cichu wyryte w kamieniu, namalowane pod warstwami fresku albo wyszeptane nocą przez cienie, które nie chcą zniknąć. Palazzo Vecchio to pałac władzy, tak. Ale to także pałac sekretów. Pałac, który wciąż oddycha. Drodzy goście EUTURS, przeszliście przez stulecia historii, przez rady republikańskie, dwory Medyceuszy, tajne korytarze, więzienia i malowane cuda. Ale Palazzo Vecchio nie jest tylko pomnikiem przeszłości. To pałac, który oddycha dziś. W przeciwieństwie do wielu zabytkowych budowli, które są jedynie cichymi muzeami, ten pałac wciąż pełni funkcję, którą miał od średniowiecza. Jest bijącym sercem życia obywatelskiego Florencji. Ratusz Florencji. Wejdźcie do współczesnych biur ukrytych w tych murach, a zobaczycie coś niezwykłego. Burmistrz Florencji i Rada Miasta nadal stąd rządzą. Te same sale, które gościły mistrzów cechów, praieri i książąt, dziś widzą posiedzenia rady, ceremonie i codzienne sprawy miasta. Podwójna tożsamość budynku, muzeum i pałac władz czyni go wyjątkowym na świecie. Gdzie indziej możecie rano spacerować pod freskami Vasariego, a po południu trafić na ślub lub oficjalne posiedzenie rady? Śluby w sali czerwonej. Jednym z najbardziej magicznych współczesnych zastosowań pałacu są śluby. Sala Rose, Czerwona sala z karmazynowymi arrasami i złotymi żyrandolami przyciąga pary z całego świata, które chcą wziąć ślub w najsłynniejszym florenckim gmachu. Wyobraźcie sobie radość, gdy historia spogląda ze ścian, rodzą się nowe opowieści, składane są przysięgi, a wspólne życie zaczyna się w pałacu, który widział tyle losów. Dla wielu to najbardziej romantyczne doświadczenie, jakie oferuje Florencja. Wieża Arnolfa dziś. Wejście na wieżę Arnolfa, a zrozumiecie, dlaczego ten pałac przetrwał próbę czasu. Z tej wysokości Florencja rozciąga się przed wami, kopuła Brunelleschego wyrasta jak marmurowa góra, Arno przecina miasto, a toskańskie wzgórza falują na horyzoncie. Odwiedzający z całego świata codziennie pokonują te schody, idąc śladami strażników, więźniów i książąt. Patrząc w dal, pamiętajcie, widzicie to samo, co Cosimo de Medici, Savonarole czy nawet Machiavelli. Widok, który w ciągu 700 lat zmienił się niewiele. Doświadczenie muzealne. Jako muzeum, Palazzo Vecchio oferuje skarby, których nie wolno pominąć. Salone dei Cinque Cento z ogromnymi freskami Vasariego i zagadką zaginionego dzieła Leonarda, być może ukrytego pod malowidłem. Studiolo Franciszka i szkatułka manieryzmu pełna sekretów i gabinetów osobliwości. Sala map, gdzie renesansowe marzenia o świecie rozwijają się na malowanych panelach. Kaplica Elienori, migocząca sakralną elegancją pędzla Bronzina. Sala Lili, połyskująca Judytą i Holofernesem Donatella i złotymi Fledelis. Każda sala jest jednocześnie galerią i opowieścią, razem tworzą podróż łączącą sztukę, politykę, naukę i wiarę. Palazzo Vecchio nocą. Dla tych, którzy odwiedzają po zmroku, pałac znów się przemienia. Skąpany w złotym świetle, jego kamienna fasada zdaje się ożywać, jakby stulecia żarzyły się od wewnątrz. Nocne zwiedzania odsłaniają ukryte zakamarki, puste sale pełne ech i panoramy Florencji migoczącej w ciemności. Mówi się, że pałac jest najbardziej magiczny nocą, gdy tłumy znikają, a historia szepcze wyraźniej. Palazzo Vecchio dziś, żywy symbol Florencji. Dziś Palazzo Vecchio góruje nad Piazza della Signoria z tymi samymi blankowanymi murami i dumną wieżą Arnolfa, które dominują nad panoramą Florencji od 1299 roku. A jednak nie jest zamrożonym pomnikiem. Zmieniał się, dostosowywał i na nowo definiował w każdej epoce i czyni to nadal. Od twierdzy do muzeum miejskiego. W pierwszych stuleciach był twierdzo pałacem, siedzibą Republiki Florenckiej, a potem rezydencją księcia Cosime i. Kiedy w XVI wieku Medyceusze przeniesieli się do pałacu Pitti, stary pałac nie zamilkł. Stopniowo przemienił się w muzeum miejskie i ratusz, zachowując podwójną tożsamość, siedziby władz i skarbnicy kultury. Dziś burmistrz i Rada Miasta nadal zbierają się w tych murach. Niewiele renesansowych pałaców w Europie pozostało tak blisko związanych z pierwotną funkcją obywatelską. Odwiedzający przemierzają dziedzińce i komnaty, wchodząc w trwającą opowieść florenckiego samorządu. Muzeum Władzy i Piękna. Równocześnie Palazzo Vecchio jest jednym z wielkich muzeów Florencji. Jego sale rozkładają się jak rozdziały monumentalnej księgi. Salone dei Cinque Cento oszałamia skalą i tajemnicą zaginionego Leonarda. Prywatne apartamenty książęce przenoszą w codzienność władców. Studiolo Franciszka i wciąż zachwyca tajnymi drzwiczkami i gabinetami osobliwości. Wieża Arnolfa pozostaje jednym z najlepszych punktów widokowych w mieście. Każde pomieszczenie opowiada historię, nie tylko przeszłości, lecz także dumę współczesnej Florencji. Scena kultury i wspólnoty. Poza funkcją muzeum, pałac jest sceną kultury. Wystawy, wykłady, koncerty i wydarzenia obywatelskie ożywiają jego przestrzenie. Florentczycy spotykają się na dziedzińcu podczas świąt, a uczeni z całego świata badają jego freski i archiwa. łączy dom miasta z ikoną kultury o zasięgu globalnym. Symbol ducha Florencji. Ponad wszystko Palazzo Vecchio jest symbolem Florencji. Surowe średniowieczne mury ucieleśniają siłę dawnej republiki. Eleganckie wnętrza renesansowe odbijają kreatywność i ambicje Medyceuszy. A żywa rola obywatelska pokazuje, jak miasto łączy przeszłość z teraźniejszością. Przekraczając jego próg, spotykacie Florencję w całości. Pamięć walk o wolność. Geniusz artystów i architektów. Ciągłość życia obywatelskiego. I objęcia milionów gości, którzy co roku stają tam, gdzie tworzyła się historia. Palazzo Vecchio to więcej niż kamień, więcej niż sztuka. To Florencja, trwająca, rozwijająca się, żywa. Pożegnalne słowa. A teraz, drodzy goście EU Tours, nasza podróż po Palazzo Vecchio dobiega końca. Szliście śladami, gdzie Machiavelli pracował, Savonarole się modlił, Cosimo urządził, Vasari malował, więźniowie płakali, a artyści śnili. Pamiętajcie, ten pałac nie jest reliktem, to sama Florencja, tętniąca pamięcią. Wychodząc z powrotem na Piazza della Signoria, spójrzcie jeszcze raz na wieżę ponad wami. To te same kamienie, które stoją tu od 7 wieków, lecz teraz przechowują także wasze wspomnienie. Dziękujemy za podróż z EU Tours. Niech duch Florencji, jej piękno, odwaga i niewyczerpana twórczość pozostanie z wami na długo po wyjeździe.